Żydzi w dalszym ciągu czekają na świątynię. A czekając na świątynię, czekają na Mesjasza. Ponieważ oni są świadomi, że teraz już słychać ślady kroków Mesjasza. I ten Mesjasz pewnego dnia przyjdzie i tylko on pozwoli im wybudować świątynię. No i jak się pojawi, no to spiszę z nimi jakąś tam umowę, podpiszę pakt opisany w Księdze Daniela w 9 rozdziale i zostanie zawarte przymierze. Izajasz by to nazwał przymierzem ze śmiercią. I ten właśnie Mesjasz powie im, słuchajcie, wiem, że macie problemy, bo Arabowie nie chcą się zgodzić na budowę świątyni. Ja to załatwię. Ja wszystko to ukartuję. Wybudujemy świątynię nawet bez zburzenia tej świątyni, która znajduje się w samym środku tej płaszczyzny świątynnej, czyli tam, gdzie stoi w tej chwili kopuła skały. Pozwoli im wybudować. Budowa pójdzie bardzo szybko, bo Izrael ma już wszystko przygotowane przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszym postępie technologicznym. To jest kwestia kilku tygodni. Zostanie wybudowana świątynia. No a potem w trakcie odbywania służby świątynnej Mesjasz zasiądzie w świątyni i każe oddawać sobie boską cześć. I wtedy Żydzi zorientują się, że znowu się pomylili. Tamtym razem wybrali Barabasza. Wybrali Barabasza. Tym razem wybiorą Mesjasza, a okaże się, że to nie jest Mesjasz, tylko Antychryst. Zresztą Pan Jezus to zapowiedział w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca, nie przyjmujecie mnie. Inny przyjdzie w swoim własnym imieniu i jego przyjmiecie. I dopiero wtedy Żydom otworzą się oczy, ale będzie już za późno, ponieważ rozpocznie się tak straszne prześladowanie, że Żydzi będą ginąć tysiącami. To, co działo się w czasach Holokaustu, to jest pestka w porównaniu z tym, co się będzie działo pod koniec wielkiego ucisku. I Pan Jezus powiada, gdyby te dni nie zostały skrócone, nie ocalałaby żadna istota. To jako informacja wstępna, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Żydzi znajdują się w przededniu wielkich wydarzeń, a ponieważ źle wybrali 2000 lat temu, najprawdopodobniej, tak jak mówi Słowo Boże w 2 rozdziale 2 listu do Tesaloniczan, wybiorą źle i wtedy. I dopiero kiedy będzie już za późno, zorientują się, że źle wybrali. I dlatego módlmy się o ten naród. Ponieważ im więcej tych ludzi nawróci się dzisiaj, tym mniej ich zginie w czasie wielkiego ucisku. A ponieważ mamy im wiele do zawdzięczenia, bo oni postarali się o to, poganie nie dołożyli w ogóle żadnych starań. Dołożyli starań do tego, aby Biblia przetrwała do naszych czasów. A jeśli by nawet wszystkie manuskrypty w jakiś sposób zginęły w świecie, to ocaleją te, które zostały odkryte w Qumran, ponieważ tam zostały odkryte niektóre manuskrypty po kilka sztuk, na przykład Izajasz 2:3 rękopisy. Wszystkie rękopisy ksiąg Starego Testamentu z wyjątkiem księgi Estery. I oni ukryli te manuskrypty w najbardziej suchym miejscu nad Morzem Martwym, w grotach kumrańskich, które przetrwały 2000 lat i nic im się nie stało. Niektóre z nich są o 1500 lat starsze od manuskryptów, które do tej pory posiadaliśmy. Na przykład od manuskryptu Księgi Daniela. Dzisiejsi współcześni teologowie stoją na stanowisku, że Księga Daniela to nic szczególnego, ponieważ Księga Daniela została napisana przez człowieka, który żył w czasach machabejskich, czyli drugi wiek przed Chrystusem. Czyli Daniel nie był prorokiem, tylko był historykiem. Wielkie nieba. Opisał to, co już się wydarzyło. Ale to nieprawda, ponieważ Daniel żyje na dworze Nebukadnesara. A więc Nebukadnesar to jest początek VII wieku, a nie drugi wiek przed Chrystusem. I dopiero odkrycie manuskryptów kumrańskich udowodniło, że to jest niemożliwe, bo te manuskrypty kumrańskie są starsze niż ten manuskrypt, który by napisał Daniel, gdyby żył w drugim wieku przed Chrystusem. A więc znowu kłamstwo została ukręcona głowa. Tak jak powiadają w naszym narodzie, kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. Bracia i siostry, wracamy do naszego tematu, bo nasz temat jest taki długi, a myśmy dopiero go zaczęli omawiać. A więc pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Bo tu znajduje się kwintesencja nauki o zabraniu Kościoła. To, co mówił Pan Jezus w Ewangeliach synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza o Jego triumfalnym, chwalebnym, powtórnym przyjściu, kiedy przyjdzie na ziemię, to mamy zapisane u proroków. Że on przyjdzie, ujrzy go wszelkie oko. No i opisał to apostoł Jan w 11 rozdziale Księgi Objawienia. Może tylko wspomnę o tym. W 19 rozdziale. 19 rozdział Księgi Objawienia. I tu jest powiedziane: widziałem niebo otwarte od 11 wiersza. I oto biały koń, ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi, sprawiedliwie walczy. I jest tu napisane w wierszu 14, a szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. To jest obraz jego oblubienicy, która będzie mu towarzyszyć, kiedy będzie po wielkim ucisku wstępował na ziemię i jego nogi staną na Górze Oliwnej. I z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, a więc jest tu wzmianka o Armagedonie i będzie nimi rządził laską żelazną, on sam zaś tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I Pan Jezus Chrystus musi panować, jak mówi apostoł Paweł w 15 rozdziale Koryntian, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nóżkiem nóg swoich. Jest to oczywiście cytat z psalmu 110. Siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod nóżkiem twoich nóg. I Pan Jezus Chrystus przyjdzie i z jego ust wychodzić będzie ostry miecz. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Bracia, którzy przyjeżdżali na szkołę biblijną, to wiedzą o tym, że ja co jakiś czas przy okazji wspominałem jeden szczegół, bardzo ciekawy, tekstualny szczegół. Mianowicie Pan Jezus w Nowym Testamencie mówi o mieczu dwojako. Raz jest on opisany w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. To był taki króciutki sztylet, który nosił każdy Rzymianin pod swoją pazuchą, czy pod swoją szatą. Pazucha to takie ordynarne określenie codzienne. Taki króciutki sztylet. I to jest określenie tego miecza ducha, czyli Słowa Bożego. To musi być miecz, którym wierzący człowiek będzie bardzo zręcznie, umiejętnie wywijał. Jakby to był taki długi miecz, 1,5 metra, to by trzeba być naprawdę dobrym rycerzem, żeby się takim mieczem posługiwać. A takim sztylecikiem, to nawet leworęczny Ehud potrafił Eglona dźgnąć pod 5. żebro. Prawda? A więc Słowo Boże jest ukazane jako miecz króciutki. Musimy umieć się nim posługiwać. Ale kiedy jest mowa o Panu Jezusie, że On będzie walczył ze wszystkimi swoimi wrogami, a z Jego ust będzie wychodził miecz obosieczny, jest użyte inne określenie miecza. Mianowicie jest użyte określenie miecza, którego używali w wojskach zaciężnych Trakowie, starożytni żołnierze zaciężni w armii rzymskiej, dzisiejsi Bułgarzy, z tym, że dzisiejsi Bułgarzy są tacy niskopienni jak ja, ale tamci Trakowie mieli miecze liczące 2 metry długości. Jak się zamachnął takim mieczem, to i 4 głowy naraz spadły. I Pan Jezus Chrystus wcale swojej oblubienicy do walki nie będzie zaprzągał. Nie, nie, nie. Jego oblubienica będzie towarzyszyć, jak mówi Psalm 45, po jego prawicy, ubrana w kosztowny złoto z Ofir. A więc nie będzie ubrana w jakiś tam rynsztunek rycerski, bo broń rycerska jest potrzebna tylko do walki, póki tu jesteśmy na ziemi, jak pisze Paweł w 6 rozdziale listu do Efezjan. Natomiast ten miecz, który będzie miał Pan Jezus i będzie wychodził z Jego ust, będzie wystarczającym mieczem, żeby dokonać rzezi, jak to mówi Izajasz pod koniec swojej księgi, a w 14 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane, że na odległości 300 stadiów, przepraszam, może ja to zacytuję, na przestrzeni 1600 stadiów, koniec 14 rozdziału Księgi Objawienia, wybaczcie, że ja się już śpieszę, w związku z tym czasem przeskakuję myślą, na długości 1600 stadiów, to jest odległość od góry Karmel poprzez Dolinę Esdrelon, Dolinę Megiddo, Dolinę Jordanu, aż do doliny, która otacza tak zwane Morze Martwe, to jest równe 300 kilometrów i ta cała dolina od góry Karmel aż po Morze Martwe tam na południu będzie wypełniona krwią wszystkich pobitych, a krew będzie sięgać wędzideł końskich, czyli 1,60 m. Możemy sobie wyobrazić taką rzeź? Pan Jezus położy wszystkich nieprzyjaciół pod nóżkiem swoich nóg. Tam już nie będzie żartów. To będzie koniec ostatniej wielkiej wojny narodów, którą Księga Objawienia nazywa Armagedon. I dlatego Pan Jezus jest opisany u Izajasza jako ten, który miał szaty zbroczone we krwi. I te wydarzenia będą towarzyszyć tym działaniom związanym z realizacją Bożego planu zbawienia pod koniec wielkiego ucisku. No i teraz wracamy oczywiście do naszego tematu wiodącego, mianowicie pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Mówiliśmy, że tu jest kwintesencja nauki o tym nowotestamentowym ogniwie Bożego objawienia dotyczącego powtórnego przyjścia. Starotestamentowe Pan Jezus przedstawia w Ewangeliach synoptycznych Mateusz, Marek, Łukasz. Nowotestamentowe ogniwo, nowotestamentowy blok objawień Pan Jezus przedstawia w rozmowach pożegnalnych Ewangelii Jana od 13 do 16 i apostoł Paweł to kolejno rozwija w 4 rozdziale listu do Tesaloniczan, w 15 rozdziale listu do Koryntian, pod koniec 3 rozdziału listu do Filipian i w wielu, wielu innych miejscach, a także i w 2 rozdziale 2 listu do Tesaloniczan. A więc w tym fragmencie Słowa Bożego w każdym wierszu apostoł Paweł zawiera ważną prawdę. Ja nie będę tych prawd powtarzał, co było napisane w 13, 14 i 15 wierszu, ale chciałbym teraz skoncentrować się na 16 i 17 wierszu. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. A więc nie pośle Pan Jezus Chrystus swoich wybranych aniołów, żeby przyprowadzili jego małżonkę. Wybierze się sam osobiście. Ciekawe, że tu jest napisane nadany rozkaz. Na czyj rozkaz? Ojca. Ojca. O tym dniu nie wie nikt, tylko Ojciec. A więc nadany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. I jest tu najpierw powiedziane, że powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a więc ci, którzy odeszli do Pana przed nami, oni zostaną z martwych wzbudzeni, groby opustoszeją, oni usłyszą głos Pana Jezusa Chrystusa i otrzymają nowe, uwielbione ciała. Będą te ciała podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Było to ciało, które było niezależne od przestrzeni, niezależne od czasu, niezależne od materii. Pan Jezus mógł przejść przez zamknięte drzwi, Pan Jezus mógł być w tym samym czasie w Emaus i w Jeruzalem, i nad jeziorem Genezaret, bo on był przyobleczony w nieśmiertelność. Kiedy był na ziemi, jak był w Galilei, nie było go w Judei. Był przywiązany do ziemi. Był człowiekiem, był z postawy człowiekiem. Natomiast kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, otrzymał uwielbione ciało, takie, jakie i my otrzymamy po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. I teraz wiersz 17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze. Jest tu bardzo ciekawe greckie słowo. Wierzący ludzie, którzy troszkę studiują Słowo Boże, wiedzą o tym, że to słowo greckie brzmi harpazo. Harpazo jest to greckie określenie na czynność porwania czegoś nagle, przyciągnięcia i pociągnięcia do siebie, przyciągnięcia i przesunięcia w czasie i w przestrzeni. Porwanie. To jest bardzo ciekawe określenie i kiedy porównujemy to określenie z innymi tekstami Nowego Testamentu, to dochodzimy do przekonania, że już takie słowa występowały w Nowym Testamencie. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Filip głosił Ewangelię, jeden z 7 diakonów głosił Ewangelię w Samarii i nagle słyszy głos. Na pustyni. Co? Takie wielkie przebudzenie. Tyle ludzi się nawraca. Uzdrowienia. Cuda, cudeńka. Tyle ludzi się nawraca. Na, ja gdzie mam iść? Nie dyskutuję. Idzie na drogę pustą. I za chwilę słyszy, zbliża się karawana rydwanów jadących w kierunku Egiptu. Przyłącz się do nich. Rozumiesz, co czytasz? A skąd? I Filip ochrzcił dworzanina królewskiego, a ten wyszedł z wody, radując się, jechał dalej, a Filipa porwał duch pański. I z tej pustynnej drogi znalazł się aż w Azocie. To było jedno z 5 miast filistyńskich znajdujących się nad wybrzeżem Morza Śródziemnego. Między innymi były tam Gat i pozostałe miasta. I Filip został porwany i przeniesiony do zupełnie nowego środowiska. A więc coś zabrania kościoła Filip też przeżył. Apostoł Paweł też o tym mówi bardzo ciekawie zresztą. Przy okazji obrony swojej godności apostolskiej przed niewiernym i niewdzięcznym zborem w Koryncie powiada w 12 rozdziale 2 listu do Koryntian: no znam pewnego człowieka sprzed 14 lat. Nie wiem, czy to było w ciele, czy to było poza ciałem, ale został porwany do raju, do trzeciego nieba. Popatrzcie, jaki ten człowiek był pokorny. Gdyby to dzisiaj nasi ewangeliści sukcesu przeżyli coś takiego, gdyby to wydarzyło się 1 maja, to 2 maja wszystkie środki masowego przekazu by wiedziały, że ten wielki ewangelista został porwany aż do trzeciego nieba. A Paweł powiada, znam człowieka sprzed 14 lat. Nie chwalił się. A jeśli w przystępie głupoty, nazywa to w 11 rozdziale 2 listu do Koryntian, chwali się, aby bronić swojej godności apostolskiej, to powiada, znam człowieka sprzed 14 lat. A więc został porwany. I apostoł Paweł, jeśli był porwany do trzeciego nieba, został zachwycony, porwany do raju, to coś z tego mógł przeżyć, kiedy opisuje 17 wiersz. Będziemy nagle porwani z tej ziemi. Nie zdążysz ani pomyśleć, ani westchnąć nie zdążysz, a już znajdziemy się tam w obecności naszego Pana. Zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. To wspaniała nadzieja, która może nam towarzyszyć nie tylko wtedy, kiedy słońce świeci, ale kiedy choroba zajrzy, kiedy spotkamy ślady śmierci pod naszym dachem kogoś, kto jest nam bardzo bliski, kiedy znajdziemy się w dolinie, ciemnej dolinie, jak to mówi nasze nowe tłumaczenie, w Wtedy możemy się pocieszać, że pewnego dnia zostaniemy porwani, zostawimy te wszystkie nasze ziemskie łachmany, odziani w szaty królewskie. Przebierzemy się tak, aby godnie reprezentować Króla Królów, Pana Panów, Pana Jezusa Chrystusa. Kiedyś jak byliśmy z małżonką w 2005 roku w Ameryce, pisałem książkę na temat wstępu do Starego Testamentu. Spotkałem tam książkę jednego ze słynnych amerykańskich pisarzy i kupiłem ją sobie. Bardzo mi się podobał jeden fragment, który zacytowałem w mojej książce na temat powtórnego przyjścia. Pozwolę sobie ten fragment zacytować, bo wprawdzie to jest taka wyobraźnia poetycka, no bo zawsze nam musi towarzyszyć wyobraźnia, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie wielka orkiestra towarzyszyć temu wydarzeniu, czy w kompletnej ciszy. Nikt nic nie powie. Nagle znajdziemy się tam w obecności Pana. Świat tego nie będzie widział. Ale jakaś tam wyobraźnia zawsze opisowi temu towarzyszy. I ten brat John Hagee napisał tak. Bez żadnego znaku ostrzegawczego, czyli bez żadnych wstępnych przygotowań, Pan Jezus Chrystus pojawi się na nieboskłonie otoczony olśniewającą światłością. Rozlegnie się dźwięk trąby ogłaszający nadejście monarchy niebios w niebiańskiej chwale i glorii. Pan Jezus Chrystus bowiem jest księciem chwały, królem królów i panem panów. Głos archanioła przywoła zmarłych z miejsca spoczynku, a na całym obliczu ziemi otworzą się groby, a wzbudzeni zmarli wzniosą się ku niebiosom w nowych, ponadnaturalnych ciałach. W następnych chwilach puste auta zjadą z autostrady, ich kierowcy i pasażerowie znikną. Domy wierzących opustoszeją, na stołach pozostaną nakrycia zastawione do kolacji, posiłek wykipiał w mikrofalówce, a woda przelewa się w zlewozmywaku. Mieszkańcy domów zostali wyrwani, przeniesieni z Doliny Łez do kraju, gdzie już nie ma płaczu, rozłąki, śmierci. Odbędzie się tam weselna uczta baranka i jego ukochanej oblubienicy bez skazy i bez zmarszczki. Następnego poranka nagłówki gazet będą wołać: zniknęły miliony ludzi. Kościół Pana Jezusa Chrystusa, do którego należą wszyscy narodzeni na nowo, opuści ziemię. Tak to właśnie ten brat John Hagee w swojej książce napisał na temat zabrania Kościoła. Oczywiście do tego można jeszcze wiele innych bardzo ciekawych przymiotników i określeń dołożyć, ale nie chodzi o to, żeby to bardzo poetycko oddać, tylko chodzi o to, żeby wczuć się w atmosferę tego, że być może w jednym momencie będziesz zażywać jakieś tabletki przeciwbólowe, a w następnym momencie już tam będziemy. Już tam zobaczymy tego, który za nas umarł na Golgocie, który przelał swoją krew i przyszedł, aby nas zabrać do domu Ojca. Nie na 5 lat, ale na zawsze. Bracia i siostry, to są migawki, którymi Paweł dzieli się bo to są zaledwie wiersze pod koniec czwartego rozdziału. I podsumowuje tą wspaniałą naukę o zabraniu Kościoła, o pochwyceniu Kościoła wierszem 18, którym powiada: przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Przy tej okazji trzeba by oczywiście szeroko omówić dwa nurty równolegle ze sobą idące. Mianowicie trzeba by omówić wydarzenia, które będą miały miejsce po zabraniu Kościoła w niebie i wydarzenia, które będą miały miejsce po zabraniu Kościoła tu na ziemi. A więc po zabraniu Kościoła będzie przede wszystkim sądowy tron Chrystusa. Będzie to bema. Apostoł Paweł nazywa to sądem. Ale to nie będzie taki prawdziwy sąd, bo w tekście greckim sąd oznacza kryzys. To właśnie nasz polski kryzys stąd się bierze. Natomiast apostoł Paweł nie używa określenia kryzys, sąd, tylko używa określenia bema. Staniemy przed bemą. Co to była bema? Bema to było takie drewniane, wysokie krzesło sędziowskie, ustawiane na środku murawy na stadionach olimpijskich w starożytnej Grecji. Czy to było w Istmi, czy to było w Olimpii, czy to było w Koryncie. Jak apostoł Paweł powiada w 9 rozdziale pierwszego listu do Koryntian: czy nie wiecie o tym, że wszyscy na stadionie biegną, ale tylko jeden otrzyma nagrodę? I tam właśnie jest użyte w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale: my wszyscy musimy stanąć przed sądowym tronem Chrystusa. I tam jest użyte słowo bema. Tam przed tą bemą nikt nie był karany. Albo ktoś został nagrodzony, bo wygrał w danej dyscyplinie sportowej. Apostoł Paweł wymienia 3 takie dyscypliny: bieg, boks i zapasy. Prawda? Ja nie biję jak na oślep. Ten, kto walczy w zapasach, otrzymuje nagrodę, jeśli walczy prawidłowo. No i oczywiście bieg wokół stadionu. I apostoł Paweł powiada, że przed bemą albo otrzymamy nagrodę. Te nagrody są bardzo ciekawe, opisane w listach apostolskich: korona chwały, korona chluby, korona żywota, korona sprawiedliwości i tak dalej. Tam w naszych starych tłumaczeniach, w staruszce Biblii Gdańskiej, było określenie korona, korona żywota, korona sprawiedliwości. W nowym tłumaczeniu zostało to oddane określeniem wieniec. Bliższe to prawdy, dlatego że w tamtych czasach zwycięzca w poszczególnych dyscyplinach otrzymywał wieniec laurowy, którym zakładano na szyję. I właśnie Paweł używa tego określenia, ponieważ tam jest użyte słowo Stefanos, stąd imię Stefan, nagroda. Natomiast korona w tekście greckim jest diadem, diadem królewski. Wprawdzie oblubienica też będzie nosić korony, jak to opisuje 5 rozdział Księgi Objawienia, ale nagrody będą w sensie wieńca. Wieniec chwały, wieniec żywota, wieniec chluby, wieniec sprawiedliwości. Paweł powiada, że odłożony jest ten wieniec sprawiedliwości nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Bądź wierny aż do śmierci, Pan Jezus mówi w 2 rozdziale Księgi Objawienia, a dam ci wieniec życia, wieniec żywota, albo koronę żywota, jak zwykliśmy to nazywać. Zresztą w naszym śpiewniku bardzo chętnie kiedyś śpiewaliśmy pieśń 214, a na końcu twej podróży Pan koronę dał. No tak łatwo się przyzwyczailiśmy do koron. No już nie jeden by nawet taką koronę z papieru złotą próbował przymierzyć, czy mu będzie do twarzy. Ale jedno jest pewne, że Pan Jezus za darmo tych nagród rozdawać nie będzie. Ci, którzy życie swoje złożyli, ci, którzy ponieśli laury męczeństwa, czy palmy męczeństwa, z powodu tego, że byli zamęczeni na śmierć, tak jak to w liście do zboru w Smyrnie, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Pan Jezus obiecuje życie, bo drugą śmiercią nie będzie umierał ten, który się dwa razy narodził. Ja pamiętam świętej pamięci brata Krakiewicza, który w Warszawie przez tyle lat usługiwał i mówił tak: człowiek to jest taka dziwna istota. Ten, który raz się urodził, dwa razy umrze. Fizycznie i na wieki. Ale ten, który się dwa razy urodził, umrze tylko raz, śmiercią fizyczną. Bo druga śmierć nie dotknie jego. W tym jest dużo prawdy, bracia i siostry. I dlatego dobrze jest wiedzieć o tym, że Pan przygotowuje błogosławieństwa dla swoich ludzi, dla swojego ludu, dla swoich wybranych. Ponieważ Pan Jezus Chrystus w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział, że nawet kubek zimnej wody podany w Jego imieniu nie pozostanie bez nagrody. A więc warto pracować dla Niego, ale pamiętajmy o tym, że możemy też i tę nagrodę utracić. I dlatego Pan Jezus w listach w Księdze Objawienia powiada: pilnuj, aby nikt nie wziął korony twojej, czy wieńca twojego. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Bądźmy wierni aż do końca i przyjdzie taki dzień, kiedy Pan Jezus po zabraniu Kościoła najpierw będzie swoją oblubienicę nagradzał. A potem będzie wielka uroczystość. Mało powiedzieć czerwony dywan. To będzie uroczystość, kiedy biedny grzesznik stanie u boku baranka Pana Jezusa Chrystusa na ślubnym kobiercu. I dzisiaj jesteśmy Jego narzeczoną, ale przyjdzie dzień, kiedy nastanie uczta weselna baranka, jak to mówi druga część 19 rozdziału Księgi Objawienia. A więc dwa wydarzenia będą związane z zabraniem Kościoła, mianowicie nagradzanie i wesele baranka. Co tu na ziemi będzie się działo? Na ziemi będzie koszmar. I dlatego błogosławiony będzie ten, który będzie brał udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo on nie będzie musiał tego przeżyć. Zróbmy przerwę i po przerwie na ostatnim wykładzie dokończymy nasze myśli. Dziękuję.